W naszym studiu goście Michał Giedroyć, Mateusz Kazimierczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o rzeczach nieoczywistych. Rzadko się tym tematem zajmujemy, ale chyba ta część nowej rzeczywistości jest z nami coraz bardziej. Mowa o sztucznej inteligencji i wykorzystaniu do życia, do pracy, nie wiem, do hobby nawet. I tak sobie starałem poszukać jakiejś fajnej definicji. Oczywiście sztuczna inteligencja podrzuciła mi, czym jest w zasadzie sztuczna inteligencja. I mamy dwie takie formułki. Nie wiem, czy się z nimi zgodzicie, czy też nie, czy macie własne zdanie. To dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań wymagających zazwyczaj ludzkiej inteligencji. Maszyny te uczą się na podstawowych danych, rozpoznają wzorce, rozumują, planują i rozwiązują problemy, naśladując ludzkie myślenie, ale przetwarzają informacje znacznie szybciej. I druga definicja to zbiór procesów, których celem jest naśladowanie pracy ludzkiego mózgu przy użyciu big data. Michał, zgadzasz się czy nie?
Znaczy, zgadzam się, oczywiście, że się zgadzam, bo tutaj jednak ta pierwsza definicja jest całkiem ciekawa, bo mówi o tym, że to jednak człowiek daje impuls sztucznej inteligencji, tak? Tak naprawdę żyjemy w takim momencie, że nie wiemy, jak się to potoczy dalej. W tym momencie tak jest. Mhm. A co będzie kiedyś? Czy sztuczna inteligencja nie stanie się bytem samodzielnym? No, są takie też teorie, że w którymś momencie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat się to jednak stanie. Póki co ta definicja uważam, że jest trafiona, bo jeszcze kontrolujemy.
Mateusz, ty masz własną definicję, czy zgadzasz się z tym, co tutaj przeczytałem?
Ja myślę, że po prostu ta definicja jest bardzo szeroka i tak naprawdę to, jak teraz my rozumiemy, że, albo z czym obcujemy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to są duże modele językowe i jednak to jest jakaś taka podkategoria tej sztucznej inteligencji. Jest bardzo dużo jakby kierunków rozwoju tego, ale tak generalnie mogę się z tym tutaj zgodzić.
Ale waszym zdaniem, za chwilę porozmawiamy o tym, jak wy wykorzystujecie sztuczną inteligencję. Waszym zdaniem to jest bardziej szansa, możliwość rozwoju, czy jakieś zagrożenie na przykład, bo część osób postrzega to w taki oto sposób, że część zawodów będzie wymierała, zanikała, bo optymalizacja kosztów tak zwana, zwłaszcza w dużych koncernach, będzie zmierzała ku temu, żeby część z po prostu profesji się wygaszała samoistnie, bo będą zastępowani przez różnego rodzaju procesy właśnie wspomagane sztuczną inteligencją. Michał.
A co za tym idzie, te zawody, które będą, jak słusznie powiedziałeś, wygaszane, no będą zastępowane też przez nowe zawody, tak? Stricte związane ze sztuczną inteligencją, więc no na pewno musimy się z tym zmierzyć, że tych zawodów, no niektórych na pewno będzie troszeczkę mniej, ale powstają też nowe na bazie właśnie sztucznej inteligencji, tak?
Mateusz, dla ciebie to bardziej zagrożenie czy szansa rozwoju? Dla ludzkości w ogóle, może z swojego osobistego punktu widzenia, jak to widzisz?
Ja podchodzę do tego jak do szansy. Jestem jakby entuzjastą, podchodzę do tego z ciekawością i na pewno jest to duża zmiana, tak? Cały czas porównywana do dużej rewolucji przemysłowej, kiedy silnik parowy był zamieniany elektrycznością, ale trzeba pamiętać, że w rewolucji przemysłowej przez 100 lat bardzo długo nic się nie działo, bo przyszła elektryczność i trochę nie wiedzieliśmy, jak zmienić na przykład ustawienie fabryk, jak korzystać z tych narzędzi. Ludzie podeszli z obawy i tutaj mamy tą samą sytuację i no, nie możemy się tego bać, bo niestety no, tutaj tego nie unikniemy. Tego jest coraz więcej i trzeba to traktować jako szansę, poznać, jak to działa, zapoznać się z tą technologią i zastanowić się, jak możemy właśnie to wykorzystać na własny użytek, no bo też wyobrażam sobie, że są zawody, których nie chcielibyśmy robić, które nie dają nam jakiejś satysfakcji i na przykład te obowiązki gdzieś sztuczna inteligencja może przejąć.
Michał?
Tak, tutaj też uważam, że w dobie tej sztucznej inteligencji obecnie, w której żyjemy, tak naprawdę jeszcze mamy za małą próbkę do badań. Co się wydarzy? Tak? Bo to tak naprawdę ta rewolucja, nie wiem, trwa taka, którą my widzimy naocznie, około 3 lat. Czyli widzimy filmy generowane AI, czyli używamy LLM-ów, czyli tego słynnego ChatGPT lub tam jeszcze kilku innych. I tak naprawdę mamy małą próbkę badawczą do tego, nawet statystyczną, żeby zobaczyć i pomyśleć, co może się wydarzyć. Odnośnie zagrożeń, ja jestem chyba troszeczkę większym, znaczy jestem entuzjastą absolutnie, bo wykorzystuję to w swoich działaniach.
Zaraz o tym opowiesz.
Tak, zaraz o tym opowiem, ale również jestem troszeczkę sceptykiem, a może nie sceptykiem, tylko taką osobą, która by chciała przestrzec, żebyśmy mieli świadomość, że coś takiego istnieje.
To ja wam teraz powiem o jednej rzeczy, bo jak znam się na jakiejś dziedzinie, chociaż troszkę, i wrzucam coś do czata GPT, to zdarza się, że czat wyrzuca mi wyniki, o których ja wiem, że są błędne, albo że są lekko zafałszowane, albo są zmanipulowane. I teraz jest pytanie, czy wrzucając do sieci dostatecznie dużą liczbę fałszywych informacji, jesteśmy w stanie tak zmanipulować działanie sztucznej inteligencji, że ona nie będzie nam podawała prawdziwych wyników, prawdziwych rezultatów, bądź prawdziwych danych. Mateusz, co ty o tym sądzisz?
Znaczy, Przemek, możemy już przyjąć, że jakby sztuczna inteligencja skonsumowała cały internet, całą wiedzę, jaką mieliśmy, i to już tam jest. Mhm. I jakby osoby rozwijające te modele pracują właśnie nad tymi mechanizmami, żeby tak się nie działo. Ale jednak trzeba podchodzić do superinteligencji jak do takiego trochę inteligentnego...
Chcesz powiedzieć, żeby tego nie traktować jako wyrocznie, ale dokładnie narzędzie.
Tak. Dokładnie tak. Musimy to walidować, bo
no właśnie.
Sztuczna inteligencja jest w stanie i chyba teraz w zeszłym tygodniu rozwiązała bardzo duży jakiś problem matematyczny, ale też potrafi się wyłożyć na takich podstawowych zadaniach. I myślę, że w tym roku pewnie będziemy obserwować to, że te modele będą coraz bardziej stabilniejsze, jeśli chodzi o ten taki rozrzut między tym, jak jest ułomna, a też tym, jak jest bardzo inteligentna.
Jak wy wykorzystujecie? Chcesz się do tego odnieść?
Tak, bo tutaj odnośnie tej informacji, fałszywej informacji. Jeżeli wyobraźmy sobie, że zadajemy czatowi GPT, jakiemukolwiek innemu LLM-owi zadanie, żeby napisał nam jakiś tekst i mamy wrażenie, że on jest obiektywny, ale on jest, też może być budowany na nieprawdziwych informacjach, bo ktoś coś napisał też z użyciem czata GPT, wrzucił to do sieci, na jakiegoś bloga, napisał jakąś informację i czat GPT ma to do siebie, że on też na bieżąco może sprawdzić bazę danych. Mhm. I tak naprawdę ta informacja, ta półprawdziwa, może cały czas krążyć i się zapętlać, i się zapętlać.
I wpływać na kolejne wyniki.
Oczywiście, że
wyszukiwania. Tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na X-ie Elona Muska, raz na jakiś czas tak zwany Grok jest spuszczany ze smyczy.
Tak jest.
To znaczy ten algorytm przestaje być poprawny politycznie i zaczyna pisać to, na co ma ochotę tak naprawdę, czyli dopuszcza wszystkie wyniki, nawet te skrajne. I momentami zdarzają się historie naprawdę dość kuriozalne, bo ta sztuczna inteligencja po prostu szydzi sobie na przykład z polityków. Więc jest pytanie, gdzie jest granica wolności w internecie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Czy ona ma tak postawione parametry, żeby pewnych rzeczy nie robić, nie badać, nie pisać?
Odnośnie Groka, faktycznie ostatnio była taka duża afera, że można było ze zdjęciami robić cuda.
To znaczy, można było na przykład znane osoby rozbierać do naga, tak, i wrzucać ich zdjęcia w ten sposób.
Jakby społeczność międzynarodowa, dwa kraje chyba na świecie w pewnym momencie odłączyły Groka i zabroniły korzystanie z Groka właśnie ze względu na to, że można było robić takie rzeczy. No to Elon Musk poszedł po rozum do głowy i jakby zablokował tę możliwość i w tych krajach zostały przywrócone. Więc to też społeczność międzynarodowa też w jakiś sposób trochę kontroluje to, ale uważam, że i tak jesteśmy jeszcze daleko, jeżeli chodzi o jakieś prawne rozwiązania całej tej sytuacji. Ja tutaj szczególnie mówię też o zdjęciach i mówię też o generowaniu filmów.
No właśnie.
Ja jednak tą sytuację chciałbym bardziej potraktować i traktuję jako taką akcję marketingową. Niestety Musk jest osobą jakby kontrowersyjną i lubi kontrowersje, ale no powiedzmy, ten ChatGPT przykleił się do tej sztucznej inteligencji jako taki brand name. Jest bardzo ciężko tego lidera jakby wyciągnąć z tej takiej bańki w mediach, newsroomach, bo ten ChatGPT jest po prostu właśnie wszędzie i Elon Musk i Grok próbują takimi różnymi kontrowersyjnymi działaniami też takie wznieci trochę brand awareness, wzmocnić tą markę, wzbudzić zainteresowanie, żeby przekonać właśnie.
Czyli
do tego swoich
uważasz,
modeli.
Że to marketingowo tylko Musk
tak,
wykorzystał,
dokładnie,
tak?
To nie jest, że nie wiem,
ale
nagle
to pokazuje nam, Mateusz, fajną rzecz, że jeszcze jest nad tym kontrola. To znaczy, możesz ustawić temu takie parametry, żeby na przykład ChatGPT, czy Grok był poprawny politycznie, żeby pewnych rzeczy nie robił, bo nie wypada, bo nie wolno, bo to jest w złym guście, albo w ogóle to nie jest społecznie akceptowalne.
Tak, jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy sztuczna inteligencja nie potrafi albo nie może uczyć się na tym, na przykład na naszych rozmowach, tak? Że jednak jest to wgrywany jakiś korpus danych, zbiory różnych danych i my to w tym momencie kontrolujemy. Kiedy podejdziemy już, przejdziemy do etapu, kiedy sztuczna inteligencja sama się uczy, albo pozwolimy na to, no to tutaj już będziemy iść bliżej takiego scenariusza, gdzie już jest to trochę określane jako taki black box, ale w tym momencie jest cały czas przez nas jakby kontrolowane.
Czyli jeszcze w tym momencie cały czas musimy karmić tę sztuczną inteligencję naszymi danymi i naszymi parametrami. Dobrze, teraz porozmawiamy o was. Michał, robisz, powiem tak szczerze, furorę w mediach społecznościowych swoimi filmami. Kiedy się tym zająłeś? Bo to są rzeczy no, zrobione przez AI, tak? To widać. I druga część pytania, jeżeli byłbyś w stanie się do niej odnieść albo teraz, albo później, czy to nie jest tak, że AI z czasem nam wyprze normalne filmowanie, robienie filmów, seriali, czegokolwiek?
Znaczy, ja zająłem się AI i tworzeniem grafik, tworzeniem filmów jakieś półtorej roku temu, ale to też był dość duży proces, bo ja cały czas też się czuję jako fotograf, tak? Bo zaczynałem swoją przygodę od fotografii, to fotografii kreatywnej, gdzie wykorzystywałem narzędzia również elektroniczne, tak? Czyli na przykład Photoshopa do edycji, do przerabiania zdjęć. Ale w pewnym momencie, jak się pojawiła sztuczna inteligencja i po wpisaniu prompta, który zajęło wygenerowanie zdjęcia, które zajmowało 2 minuty, a ja wcześniej robiłem to parę dni, to stwierdziłem, że tutaj coś jest nie tak. I byłem naprawdę dość mocno obrażony na sztuczną inteligencję, że tak mocno zaingerowała we mnie.
Wygasza ci zawód.
Oczywiście i tutaj się też z tym zgodzę. I byłem naprawdę obrażony, ale stwierdziłem, że mimo wszystko no, muszę się pogodzić z tym wrogiem. Podałem rękę sztucznej inteligencji, zacząłem się uczyć. Zacząłem testować praktycznie każdą aplikację, która jest związana z generowaniem obrazu i wideo. No i tak to teraz powstało, że już przerzuciłem się dość mocno na tę branżę, czyli na AI i generowanie. Odnośnie filmów, czy zastąpi? Tutaj też możemy sobie zadać pytanie, to od nas troszeczkę zależy, od ludzi. Czy my na przykład kino i filmy traktujemy tak, że chcemy wiedzieć, jak one były zrobione? Czy nas interesują emocje w tych filmach? Bo jeżeli same emocje i nas nie interesuje, jak były robione, to wystarczy nam obejrzeć. I to, co poczujemy po obejrzeniu, da nam radość, frajdę, wzruszenie.
Nie wiem, czy zauważyłeś taki moment, kiedyś był taki przełomowy czas, kiedy łączono film fabularny z postaciami z kreskówek i wkładano, tak. I to był, uważano, że to jest...
Space Jam.
Space Jam na przykład, tak? I uważano, że to był przełom. Dzisiaj chyba jesteśmy w innym miejscu. Mateusz, a ty jak wykorzystujesz sztuczną inteligencję?
To znaczy, ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co tutaj padło, bo ja widziałem tutaj pracę tę i nie mogę się pozbyć wrażenia, że po prostu AI wzmacnia po prostu te doświadczenia. Tak jak, nie wiem, jak kupiłem sobie z 5 lat temu aparat tam Alpha Sony 6300 i zacząłem bawić się Lightroomem, to już wtedy, bawiąc się tym programem, zastanawiałem się, gdzie jest fotografia, a gdzie jest po prostu generowanie za pomocą jakichś narzędzi, po prostu jakiegoś obrazu. I wydaje mi się, że po prostu sztuczna inteligencja jest jakby kolejnym po prostu narzędziem w drabinie i która oczywiście umacnia na przykład i wzmacnia takie osoby jak ja, bo ja całe życie byłem takim generalistą, i jakby potrafiłem kreować jakieś koncepty, ale już nie miałem tej takiej wiedzy specjalistycznej, żeby coś tak od początku do końca stworzyć. W tym momencie jestem tak naprawdę w stanie jednoosobowo przejść jakiś proces od właśnie na przykład wymyślenia pomysłu na jakąś aplikację do na przykład jej takiego szybkiego wdrożenia, bo czym innym jest wypuszczenie jakby pełnoprawnego produktu, ale czym innym jest też takie zbudowanie jakiegoś takiego prototypu i po prostu zwalidowanie, na przykład sprawdzenie swojego pomysłu w ogóle, czy to ma sens, nie? Mm-hmm.
A do czego ty wykorzystujesz sztuczną inteligencję?
Swojej pracy? Tak naprawdę chyba jest już tak u mnie bardzo nieodzowna. Może tak krótko, czym się obecnie zajmuję? Ja rozwijam aplikację IonMind, która służy właśnie do rozwoju takiego osobistego. Jest, jest umocowana na takiej starej metodzie, czyli dzienniku, i to się nazywa AI journaling obecnie, i za pomocą takich codziennych refleksji jesteś w stanie w takich podsumowaniach tygodnia i miesiąca szukać jakichś takich u siebie wzorców, analizować swoje tygodnie.
Czy to rozwój osobisty?
Tak, można
tak to... tak to widzisz?
Do tego to widzę. Mamy tam po prostu stworzonych asystentów, którzy mają know-how. I w tym momencie z czatem GPT mamy taki problem, że trochę traktujemy go jako taką lepszą wyszukiwarkę Google'a, nie? Że podaj mi fajny przepis na tiramisu, jakiś prosty. Mhm. I dostajemy to, nie? Ale mało robimy, albo mało osób robi ze sztuczną inteligencją coś, co by pomogło wzmocnić ich i jakby, no nie wiem... Mamy taki chaos, tak? Tydzień nam mija bardzo szybko, nie zastanawiamy się tak naprawdę, nie wiemy, co naprawdę udało nam się zrobić w tym tygodniu, albo czy dążymy, czy realizujemy te swoje cele. I za pomocą właśnie AI możemy te cele sobie fajnie porozbijać. Ten chaos myśli, wrzucając jakąś swoją notatkę głosową, bardzo fajnie sztuczna inteligencja z tego chaosu potrafi wyciągnąć nam po prostu taką klarowność myśli i trochę złapać się i zastanowić się troszeczkę nad sobą.
Trochę się tego boję, bo uważam, że taki moment, w którym taki asystent AI będzie dbał o moją dietę, ja sobie tu zamówię przez aplikację coś niezdrowego, ale niezwykle smacznego, a asystent AI powie, nie, panie Przemku, w tym tygodniu to już była pizza, to teraz jakaś sałateczka, tak?
I panie Przemku, odłączymy to... pana od sieci, jak pan nie będzie się nas słuchał.
No właśnie, i teraz jest pytanie, czy to jest jeszcze zgodne z naszą ludzką naturą? Takie ograniczenia, kiedy ktoś będzie nas pilnował z batem nad głową, żebyśmy czegoś nie robili, a może taki jest ideał ludzkości, że musimy mieć kogoś, kto nas kontroluje, bo sami lubimy wolność, ale nie do końca umiemy z niej korzystać. Michał.
Aha. To znaczy odnośnie takiej aplikacji absolutnie tak, jeżeli to faktycznie nie będzie karą, tak? Mhm. Nie będzie nas karał, ale to jest jakby wskazówka...
Albo nie pozwoli mi zamówić nic bardzo kalorycznego.
To już byśmy poszli absolutnie, uważam, w złą stronę, ale jeżeli ma być to jako drogowskaz do naszego postępowania, do lepszej diety, do lepszych nawyków, jak najbardziej. No to są takie rzeczy, w których sztuczna inteligencja uważam, że może się sprawdzać. Zdecydowanie.
Mateusz?
No myślę, że tu właśnie trochę znowu podchodzimy. Tak, chcemy potraktować, że ta sztuczna inteligencja nas w coś zamknie, będzie nam coś kazać. No myślę, że jednak nie do końca o to chodzi, nie? To jakby ja cały czas szukam tych takich rzeczy, w których jest jakby dobra, i żeby wzmacniała mnie personalnie, nie? Oczywiście nie wszyscy mają szczęście, że mogą się na przykład, nie wiem, ożenić z jakąś dietetyczką. W tym momencie możesz mieć po prostu dostęp, rozpisać sobie bardzo fajny plan. Kogoś na przykład nie stać na konsultację dietetyka, tak? I jest w stanie, nie wiem, no to zależy od swojej takiej granicy, ale jesteś w stanie wyrzucić swoje jakieś wyniki, a zanonimizować je i mieć na podstawie tego dobraną jakąś fajną dietę, nie? I te rzeczy naprawdę jakby fajnie działają.
Pokazujesz kolejny wygasający zawód, tak? Hej Grok, napisz mi fajną dietę do 2200 kalorii, żeby było dużo warzyw, owoców i raz na tydzień coś naprawdę niezdrowego.
Tak, ale no tak jak powiedziałem, no musisz jednak to jakby kontrolować, nie? Że jednak to jest macierz, jednak to jest rachunek prawdopodobieństwa i trzeba pamiętać też, że to, jak my opiszemy coś sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja jest takim lustrem. To odbija nasze myślenie. Dlatego my projektujemy na przykład tych konkretnych takich asystentów, żeby bardziej uniknąć takiego zachowania jak ma ChatGPT, że pytasz go i on od razu ci idzie z rezultatem. My bardziej wykorzystujemy to do pogłębiania, pytania dlaczego, zadawania sobie jakichś pytań i trochę takiego treningu myślenia, I takiego ćwiczenia właśnie intelektualnego.
A na dziś waszym zdaniem to jest to traktowane jako taka lepsza wyszukiwarka, Michał?
Znaczy ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, może zapytać Mateusza, bo w tym momencie taka aplikacja staje się takim narzędziem kluczowym w naszym życiu, może stać się. I tutaj chodzi o odpowiedzialność twórców. No bo taka osoba, taki użytkownik musi zaufać tej aplikacji, że wiemy o tym, że ta dieta jest optymalna i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ja chciałem zapytać właśnie o odpowiedzialność twórców aplikacji. Ja nie tylko mówię o takim asystencie, ale jest cała masa też aplikacji. ChatGPT również będzie wprowadzał swoją aplikację związaną z medyczną, tak? Że możemy jakieś tam swoje badania wrzucić do ChatGPT i on nam przeanalizuje wszystko od A do Z. I tutaj właśnie mam trochę obawy właśnie o tą odpowiedzialność, czy ludzie, którzy robią to, są na tyle odpowiedzialni, że ten wynik, który wyjdzie z tej aplikacji, będzie rzetelny.
Myślę, że on zawsze będzie do skonsultowania z lekarzem, specjalistą, że to jest tylko wskazówka. Powinny się zainteresować tym, co się dzieje z twoim ciałem, tak? Bo to może wskazywać na to, na to, na to. Nie rozstrzygałbym tego do końca definitywnie
chyba. Tutaj uważam też, że ten proces edukacji nas jako społeczeństwa powinien być zakrojony na szerszą skalę właśnie w kontekście o tym, co mówisz. Żebyśmy nie ufali na 100%
temu jak wyroczni.
Temu jak wyroczni.
No Mateusz,
ale pamiętajmy, że też ile lat z nami są social media?
No
myślę,
z 15.
Że z 15 minimum. Czy wszyscy troszeczkę rozumieją, jak działają algorytmy, jak teraz są w stanie wpływać na wybory, jak nas zamykają w jakichś bańkach i generują nasze myślenie na dany temat? Jakby jak czasem wejdziesz w jakiś temat, nie wiem, jakiegoś konfliktu, to bardzo szybko social media są w stanie cię, nie wiem,
dokarmić,
że zaczynasz za chwilę być zwolennikiem jakiegoś konkretnego tam poglądu, nie? I w tym momencie mówimy o tym, żeby zrozumieć bardzo dobrze jakby sztuczną inteligencję. Ja do tego właśnie zachęcam, żeby wiedzieć, bo te określenie w tym momencie trochę wprowadza nas w błąd, bo właśnie jest to określenie inteligencja. Ja jednak traktuję to jak taki rachunek prawdopodobieństwa i jeśli sobie uświadomimy właśnie to, jak to działa, to warto to sprawdzić i wtedy, mając tą świadomość o atutach tej technologii i jej minusach, świadomie z niej korzystać. Moja żona, idąc do lekarza właśnie, zrobiła sobie w domu takie przygotowanie i dużo lepszą miała rozmowę ze swoim lekarzem na dany temat, niż jak po prostu tej wiedzy w tym momencie nie miała.
No właśnie,
i ja
ale
uważam,
to...
że to tak trochę wyrównuje taki poziom.
Okej, to teraz was zapytam o rzecz bardzo ważną, bo nie wszyscy są biegli w technologiach internetowych, nie wszyscy są za pan brat z wyszukiwarkami, czatami GPT. I jak się tego nauczyć? Nie pytam młodych ludzi, bo nastolatkowie, czy nawet dwudziestokilkolatkowie, czy trzydziestolatkowie sobie dają z tym świetnie radę, sobie poradzą. Ale jest też starsze pokolenie, jest go coraz więcej. Ludzi w podeszłym wieku. Wyobrażam sobie, że za jakiś czas być może część z tych ludzi będzie pod opieką takich asystentów, tak jak mają teraz zegarki z monitorowaniem tętna, poziomu cukru, jak się przewrócą, to sygnał idzie na 112 i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażam sobie, że za jakiś czas może być to dużo bardziej powszechne. Ale jak to srebrne pokolenie wprząc w to, żeby nie dawali się ludzie oszukać, żeby umieli z tego korzystać, żeby sobie po prostu pomagali w życiu tak, jak jest im to potrzebne. Nie mówię, że muszą zaraz robić filmy, chociaż tego nie wykluczamy, tak? Zawsze się to może zdarzyć. Jak zacząć?
Jak zacząć? No na pewno, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jakieś kampanie społeczne, to jest bardzo istotna rzecz. Mhm. Ja mogę powiedzieć, jak ja zacząłem i jak ja się tego uczyłem. Ja się uczyłem tego typowo z internetu, tak? Czyli z YouTube'a, z wyszukiwarek, zadawałem konkretne pytania, no bo tutaj jest też sztuką napisać, nie wiem, odpowiednie zapytanie, tak? Mhm. I tego też powinniśmy w dobie promptowania, czyli pisania tego, co chcemy uzyskać o sztucznej inteligencji, żeby to promptowanie też było jakieś, tak? Żebyśmy zadawali konkretne pytania. No, ja nie ukrywam, ja się uczyłem tego na samym początku właśnie z internetu, z YouTube'a. Oczywiście, że są szkolenia i też jest cała masa szkoleń online, różnej zapewne jakości, ale pierwsze kroki to gdzieś tam YouTube, czyli jak coś zrobić, naprawdę jest...
Podejrzeć po prostu, tak?
Podejrzeć.
Mateusz?
Ja widziałem badania, gdzie pokazuje, że te starsze pokolenia ze sztuczną inteligencją radzą sobie bardzo dobrze, przez to, że mają swój bagaż doświadczeń i potrafią zarządzać, jakby potrafią jakby rozmawiać. I naprawdę bariera wejścia do tego jest bardzo niska, bo te aplikacje są piekielnie jakby proste.
Intuicyjne bardzo.
I bardzo intuicyjne i po prostu tylko troszeczkę poszukać, zacząć próbować i tak naprawdę nikt tego nie wie, jak z tego korzystać. Naprawdę możemy sobie mówić, że jest masa kursów, ale to jest świeża dziedzina i w tym momencie tylko taką polecam metodę prób i błędów i po prostu zacząć i się nie obawiać. podejść z takim otwartym mindsetem.
I a to jest tak na tyle otwarty rynek, że tych aplikacji jest, mnóstwo, jest masa?
Chyba największym problemem to jest właśnie ta masa aplikacji, nie? Że tak naprawdę narzędzi do generowania obrazu. Grafik, pewnie obrazu, to z tygodnia na tydzień przybywa, nie? I nagle gdzieś jest jakiś przełom i właśnie chyba największym strachem, problemem teraz jest to, że co chwilę są jakieś takie odkrycia albo takie newsy mówiące o jakimś przełomie, sukcesie i trochę to męczy, tak mi się wydaje i właśnie może ten nadmiar aplikacji, może na początku właśnie postawić sobie na przykład, że nie wiem, rozmawiam właśnie z tym czatem GPT czy z Gemini'em od Google'a i zacząć po prostu tam coś robić, nie?
Powolutku.
Powolutku.
Nie zniechęcać się?
Tak, nie zniechęcać. Jeszcze odnośnie aplikacji w mojej dziedzinie, w mojej branży, w której działam, czyli generowanie obrazów i wideo, tutaj mamy dominujących kilka aplikacji, kilku producentów. Pojawiają się nowe, ale te, które już są i są topowe, że tak powiem, na rynku. Raz na jakiś czas, i to te raz na jakiś czas to jest też niesamowite, że co dwa tygodnie, kiedyś byśmy powiedzieli, co parę miesięcy, teraz co 2-3 tygodnie, czyli tak idzie postęp, wypuszczają nowszą wersję i prześcigają się też z nową jakością, nie wiem, animacji, z nowym sposobem generowania obrazu. Także aplikacji na pewno nam nie zabraknie, będą pojawiały się nowe z różnych dziedzin i na to musimy być też przygotowani.
Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy tematu i będą jeszcze okazje, żeby się spotykać. Może pogadać o tym, jak z tego korzystać tak bardziej szczegółowo. Michał Giedroyć.
Temat jest nie do wyczerpania.
No i bardzo dobrze. I Mateusz Kazimierczak. Dziękuję wam bardzo.